I łączymy się z ukraińskim zwiadem. Paweł Bobołowicz przy telefonie. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Co dalej z tym kryzysem, nie wiem jak nazwać, z tą sytuacją, z tą relacją między prezydentem Stanów Zjednoczonych a prezydentem Ukrainy? Jakie nowe fakty się pojawiły?
Ja rzeczywiście też bym nie wiedział, jak nazwać, bo nie jest to dosyć skomplikowana sytuacja, dlatego spróbujmy rzeczywiście opowiedzieć o tych nowych faktach od wczoraj. Komisja do spraw wywiadu Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych opublikowała skargę współpracownika amerykańskich służb. Dzisiaj media informują, że chodzi o agenta CIA dotyczącą złamania prawa w czasie rozmowy pomiędzy Trumpem a Zełenskim. Wcześniej wiedzieliśmy, że ta skarga jest, ale nie znaliśmy jej treści. Adam Schiff, szef komitetu demokrata, stwierdził, że skarga jest kartą drogową śledztwa i nie może być tajna, ujawnia bowiem poważne naruszenia prawa i jest wiarygodna. Skarga według senatora została też potwierdzona poprzez opublikowaną już wcześniej rozmowę obu prezydentów. W tej skardze jest również mowa o tym, że prawnicy Białego Domu mieli świadomość, że mogło dojść do naruszenia prawa, a Trump mógł wykorzystywać swoją funkcję do celów osobistych, czyli nie tylko ten agent CIA widział w tym możliwość naruszenia przepisów amerykańskiego prawa. Dokument opisuje też, jak wysocy pracownicy Białego Domu próbowali ukryć stenogram rozmowy telefonicznej, wprowadzając go do innego systemu komputerowego niż ten właściwy w takich sytuacjach. I to też stanowi naruszenie przepisów. W skardze jest też informacja, że Trump polecił odwołać Pence'owi wizytę na Ukrainie 20 maja. To taki nowy fakt. 20 maja odbywała się inauguracja Zełenskiego. Według tych informacji zawartych w skardze, Trump kazał Pence'owi nie jechać na Ukrainę i rzeczywiście przypomnę, że na Ukrainie w tym czasie był minister energii Rick Perry. Chodziło o to, że Trump nie chciał się spotkać z Zełenskim, dopóki nie pokaże, jaką obierze linię działań. No w tym przypadku zapewne chodzi o działania dotyczące tych spraw bezpośrednio związanych ze sprawą Bidena. Adwokat Trumpa, Rudolf Giuliani, miał się też wielokrotnie kontaktować z szefem biura Zełenskiego Andriem Bogdanem i szefem Służby Bezpieczeństwa Iwanem Bakanowem, a także innymi doradcami Zełenskiego. I znowu miał się kontaktować, Giuliani jest osobistym adwokatem, w sprawach, które miałyby dotyczyć innych rzeczy niż sprawy międzypaństwowe. Dzisiaj ukraińskie media na podstawie informacji New York Timesa informują, że tym skarżącym, jak wcześniej już powiedziałem, jest oficer CIA, ale charakteryzują go, że jest to osoba o wykształceniu analitycznym, znająca się na sprawach polityki zagranicznej dotyczącej Europy i znająca zagadnienia ukraińskie. Oficer nie był pracownikiem grupy odpowiedzialnej za realizację tego typu połączeń telefonicznych. To nie potwierdza tej wcześniejszej wersji, o której też zresztą mówiłem, że miał być bezpośrednim świadkiem rozmowy. Raczej chodzi o to, że o tej rozmowie dowiedział się z innych działań w środku Białego Domu. Agent CIA już nie pracuje jednak w Białym Domu, powrócił do centrali CIA. Szef wywiadu USA Joseph Maguire w czasie przesłuchania w izbie poinformował, że zrobi wszystko, by chronić agenta przed możliwymi prześladowaniami i chronić jego dane osobiste. Ta wypowiedź szefa wywiadu Stanów Zjednoczonych, tam padły też takie słowa o tym, że agent realizuje swoje zadania w różnych miejscach, no wyraźnie wskazuje, że to sprawa jest poważna i że agent raczej, jego słowa są traktowane prawdziwie. No i mamy reakcję też samego prezydenta Trumpa, nie tyle właściwie na te nowe fakty, o których opowiedziałem, czyli na opublikowanie tej skargi na informację o agencie CIA, tylko Trump w swoim stylu, bo na Twitterze odniósł się do tego, o czym mówił prezydent Zełenski. Przypomnę, że prezydent Zełenski stwierdził, że Trump nie wywierał na niego wpływu. No i teraz właśnie Trump na to zareagował. Napisał, że prezydent Ukrainy, mówiąc, że nie czyniłem na niego żadnego wpływu, aby zrobić coś niewłaściwego, że nie może być lepszego potwierdzenia niż to, kiedy Biden był wiceprezydentem, jego syn próbował wywozić miliony dolarów, silnie uzbrajając ukraińskiego prezydenta. Właściwie rozbrajając ukraińskiego prezydenta. A wywoził też miliony z Chin. to bardzo źle napisał Trump na swoim Twitterze, czyli Trump uważa, że prezydent Zełenski swoją wypowiedzią go obronił, potwierdził, że Trump nie cisnął na niego w sprawie Bidena. No a jak wcześniej już mówiłem, to też świadczy o tym, że Zełenski zyskał w tym momencie dodatkowe na pewno narzędzie i dodatkową siłę, bo to teraz od jego słów zależy właśnie kwestia i pozycja Donalda Trumpa, czyli sytuacja całkowicie się odwróciła w ciągu tego tygodnia. Sprawa, która miała pogrążyć Joe Bidena, w tym momencie bardzo obciąża Trumpa, a prezydent Zełenski, który być może do niedawna był zakładnikiem w tej całej sprawie różnego rodzaju presji ze strony Stanów Zjednoczonych, być może w tym momencie właśnie ma olbrzymią kartę w rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi, ponieważ być może ma jakieś fakty, które w jakiś sposób obciążają samego Trumpa.
A czy nie wydaje, o komentarz poproszę, czy nie wydaje ci się, że to jest odwrócenie zdrowego rozsądku, bo to przecież nie Trump jest winny temu, że Biden był w miejscu, gdzie pierze się brudne pieniądze i wywozi miliony euro czy miliony dolarów.
Sprawa jest oczywiście bardzo mocno zaskakująca, bo sprawa Burisma Holding, która tutaj jest pierwotna i która mogłaby wskazywać na korupcję polityczną na najwyższym szczeblu, zaangażowanie polityków, w tym syna wiceprezydenta, ale też byłego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego, absolutnie w tej sprawie gdzieś tam utonęła. Na pierwsze miejsce wysunęła się sprawa dotycząca możliwości nadużywania władzy przez Trumpa, no ale myślę, że rzeczywiście tutaj po prostu te sprawy trzeba potraktować jako dwa różne wydarzenia, jedno i drugie o negatywnym charakterze. No trzeba by było się zastanowić, które jest bardziej negatywne, jeśli chodzi o skutki działania przestrzeni międzynarodowej, czy fakt działań firmy, podejrzanej firmy, i to podejrzewam, że to nie chodzi przecież tylko o tą firmę, ale o całą sieć powiązań. Możemy to podejrzewać, patrząc też, jak ta firma działała na Ukrainie, kto w nią był zaangażowany, kwestia udzielania koncesji, to, że jej szefem był minister ochrony środowiska na Ukrainie. No i to przecież wygląda oczywiście na olbrzymi skandal i w tym momencie jakby tam toni w tej całej sprawie. No ale z drugiej strony Stany Zjednoczone też, jak widać, mają silne zasady dotyczące możliwości wykorzystywania działań prezydenta, o czym mu wolno rozmawiać, o czym mu nie wolno rozmawiać. Jednak kampania wyborcza powinna być poza tym elementem prowadzenia polityki zagranicznej.
I ciekawa jest też rola agenta CIA, który w tym wypadku śledził prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale to zupełnie inna historia. Jest, Pawle, godzina 8 w Warszawie, 7 w Kijowie. Dzieci wychodzą, niektóre dzieci...
9 w Kijowie. 9 w Kijowie.
A to ty jest, to wyspałeś się, dobrze. 9 w Kijowie, a 7 w Dublinie. Wyspały, niektóre dzieci wychodzą do szkoły, niektóre dzieci są już w szkole, niektórzy dorośli wychodzą z domu, niektórzy dorośli jadą do pracy. W ogóle ludzie są różni. Paweł Bobołowicz wystąpi i ukraiński zwiad jeszcze dziś w popołudniu Wnet, ciąg dalszy tej historii, a my z porankiem Wnet spędzimy dalej. Pawle, miłego dnia.
Wzajemnie miłego dnia, tym razem ze statku na Dnieprze.
Nie z łodzi podwodnej. Piątek, piąty dzień tygodnia, przegląd prasy, Jan Olęcki.
Dzień dobry Państwu, a przegląd prasy zaczynamy od Gazety Rzeczpospolita, która stwierdziła, iż smog przygniótł rząd polski. Chodzi o mizerne efekty programu Czyste Powietrze. W związku z tym piece węglowe tej zimy będą kopcić jak gdyby nigdy nic. Tak napisano na łamach Gazety Rzeczpospolita. Wstępną zgodę na zwrot kosztów poniesionych na walkę ze smogiem otrzymało zaledwie 48 tysięcy Polaków. To miał być największy w historii instrument walki ze smogiem. Tak przynajmniej rządzący reklamowali program Czyste Powietrze, gdy ogłoszono jego uruchomienie na początku ubiegłego roku. Po roku prowadzenia naboru wniosków rezultaty są skromne. Po dofinansowaniu zgłasza się, uśredniając zaledwie niecałe 7 tysięcy osób miesięcznie, a wsparcie otrzymuje znacznie mniej. Przyczyny porażki programu? Biurokracja, nieosiągalność i niekomunikatywność odpowiedzialnych za nadzór wniosków urzędników. Trudności przy wypełnianiu dokumentów, relatywnie niskie dotacje. Takie przyczyny wymieniają przedstawiciele władz samorządowych, których Gazeta Rzeczpospolita pytała o popularność programu. I dalej w dzisiejszej Rzeczypospolitej dowiadujemy się również, iż Ministerstwo Finansów chce podnieść grzywny za przestępstwa skarbowe do równowartości uszczuplenia podatkowego. Kto zaniżył podatek albo go nie zapłacił, zapłaci grzywnę w co najmniej takiej kwocie, na jaką uszczuplił daninę. Nieco łagodniejsze grzywny w wysokości co najmniej połowy uszczuplenia będą wymierzane, gdy grzywna zostanie orzeczona obok innej kary. Takie drastyczne obostrzenia przewiduje projekt nowelizacji kodeksu karnego skarbowego. Dziś wymiar grzywny jest oparty na tak zwanych stawkach dziennych, uzależnionych od sytuacji majątkowej sprawcy. Kodeks karny skarbowy przewiduje, że kara może wynosić od 10 do 720 stawek dziennych, przy czym stawka dzienna może być określona w granicach od 1,30 do 400-krotności minimalnego wynagrodzenia. W praktyce oznacza to, że dolna granica grzywny to 750 zł. Po zmianach w owym minimum ma być równowartość uszczuplenia podatkowego, a ono może być znacznie wyższe. Teraz przenosimy się poza granice naszego kraju. Katalońscy nacjonaliści zatrzymani z materiałami wybuchowymi przyznali, że chcieli ich użyć w akcjach sabotażowych, tak donosi Gazeta Wyborcza. W poniedziałek rano policja Guardia Civil zatrzymała 9 działaczy nacjonalistycznych, tak zwanych Komitetów Obrony Republiki w kilku katalońskich miejscowościach. Policja znalazła przy nich zgromadzony azotan amonu i inne składniki chemiczne do produkcji materiałów wybuchowych, substancje łatwopalne i instrukcje ich przygotowania. Dwóch separatystycznych bojowników przyznało, że chcieli użyć tych materiałów wybuchowych w miejscach publicznych. Rządzący w autonomicznej Katalonii nacjonaliści podnieśli w tym momencie krzyk. Premier oraz przywódcy innych partii i ugrupowań nacjonalistycznych zgodnym chórem orzekli, że to prowokacja, montaż policyjny i ustawka wymierzona w ruch niepodległościowy. W Wyborczej możemy też przeczytać o trwających w Indonezji protestach studentów przeciwko planowanemu wprowadzeniu prawa o karze więzienia za seks pozamałżeński. Od 3 dni okolice parlamentu w Dżakarcie zmieniły się w pole bitwy. Otaczających budynek studentów uzbrojonych w kamienie policja rozpędza za pomocą armatek wodnych i gazu łzawiącego. Demonstracje rozlewają się także na 141-milionową Jawę, główną wyspę Indonezji. W tym tygodniu gorąco było w Bandungu, Medanie i Yogyakarcie. Tam i w wielu innych miastach policja ścierała się ze studentami, którzy obrzucali kamieniami posterunki i podpalili punkty poboru opłat na autostradach. Choć prezydent Joko Widodo opuścił głosowanie nad kontrowersyjnym projektem, konserwatyści religijni chcą go przepchnąć do końca miesiąca, tak pisała Gazeta Wyborcza. A teraz sprawdzamy, o czym pisze dziennik.pl. Tam następująca informacja. W czwartek 26 września marszałek Sejmu Elżbieta Witek wręczyła Małgorzacie Motylow akt powołania na stanowisko wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli z dniem 27 września 2019 roku. Wszystko za sprawą prezesa NIK Mariana Banasia. Sam prezes oświadczył z kolei, że od piątku do czasu zakończenia kontroli jego oświadczeń majątkowych prowadzonej przez CBA udaje się na urlop bezpłatny. Banaś złożył też w Sejmie wniosek o odwołanie trzech obecnych wiceprezesów Izby, Ewy Polkowskiej, Wojciecha Kutyły oraz Mieczysława Łuczaka oraz o powołanie Małgorzaty Motylow na stanowisko wiceprezesa NIK. Znowuż przenosimy się poza granicę naszego kraju do Stanów Zjednoczonych, które nałożyły w czwartek sankcje na przywódcę komunistycznej partii Kuby i byłego prezydenta tego kraju Raula Castro za łamanie praw człowieka i wspieranie reżimu Nicolasa Maduro w Wenezueli. Tutaj cytat, jako zwierzchnik sił zbrojnych Kuby Castro jest odpowiedzialny za działanie Kuby mające na celu wspieranie reżimu Maduro w Wenezueli poprzez przemoc, zastraszanie i represje, zakomunikował w oświadczeniu sekretarz stanu USA Mike Pompeo. W porozumieniu z oficerami wenezuelskiego wojska i wywiadu członkowie kubańskich sił bezpieczeństwa byli zaangażowani w rażące naruszenia prawa człowieka i nadużycia w Wenezueli, w tym tortury, wyjaśnił Pompeo. Według Białego Domu Raul Castro łamie także prawa człowieka w swoim kraju. Raul Castro nadzoruje system arbitralnego więzienia tysięcy Kubańczyków, wśród których jest ponad 100 więźniów politycznych, oświadczył szef amerykańskiej dyplomacji.
To może jedno postscriptum do przeglądu prasy. Wywiad z Grzegorzem Schetyną, liderem Koalicji Obywatelskiej w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Kto będzie premierem po wyborach? Morawiecki nie będzie premierem po wyborach. Kaczyński go odsunie. Dlaczego? Ze względu na oświadczenia majątkowe żony, rozmowy w Sowie i wydarzenia, które miały miejsce we Wrocławiu, o których mówi się w Warszawie od dłuższego czasu. Morawiecki będzie obciążeniem dla PiS. Wybuchną bomby polityczne przed wyborami? Muszą wybuchnąć, bo jest wiele spraw, które doprowadzą do walki buldogów już nie pod, ale na dywanie. W PiS oczywiście. Kaczyński będzie integrował obóz władzy, który będzie się składał ludzi Ziobry, Gowina i wewnętrznych układów. Ziobro i Gowin będą stawiać warunki Kaczyńskiemu.
Dodajmy, że w tym wywiadzie jeszcze padło odniesienie do sytuacji pani Jachiry. Pan przewodniczący Platformy Obywatelskiej, lider Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna powiedział: pani Jachira przeprosiła, niech PiS najpierw rozliczy się z panów Mateckiego i Tarczyńskiego i wyrzuci ich ze swoich list. Co pan sądzi?
Jan Olencki wróci z przeglądem prasy o godzinie dziewiątej, a my mamy połączenie z Andrzejem Chodakowskim, który... Halo?
Tak, jestem.
Który jest w Kazimierzu. Wczoraj prezydent Andrzej Duda otrzymał nagrodę. Była wielka gala w Warszawie, gala zorganizowana przez Niezależną. Prezydent Andrzej Duda otrzymał nagrodę prometejską imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ta nagroda została przyznana za budowę Trójmorza i za właściwie relacje polsko-amerykańskie, za to wszystko, co prezydent Andrzej Duda robi w polityce zagranicznej. Prezydent przyleciał prosto, przyszedł na galę prosto z samolotu, tak na dobrą sprawę, gdzie wrócił z wizyty w Waszyngtonie, a pan Andrzej bardzo przeżywał wizytę prezydenta w Stanach Zjednoczonych i to wszystko, co się dzieje w relacjach polsko-amerykańskich.
No tak, ja przeżyłam rzeczywiście. Czy dobrze mnie słychać? Czy
bardzo dobrze, bardzo dobrze.
Panie Krzysztofie, ja nie wiem, jak to powiedzieć. No, dla mnie to szalenie trudne, bo nie chciałbym komunałów powtarzać czy jakichś spraw oczywistych. Ale to, co się stało ostatnio, dzięki właśnie między innymi prezydentowi, to jest coś niesamowitego. My nie zdajemy sobie sprawy, że to jest przełom w historii Polski, w historii pisanej przez duże H, czyli sięgającej daleko, daleko, daleko wstecz. Tego się nie da już odwrócić. My, którzy jesteśmy zawsze w przeklętym miejscu między dwoma superpotęgami, między Rosją a Niemcami, nagle znaleźliśmy się pod parasolem amerykańskim. I tego się nie da odwrócić. Rozumie pan, nikt tego nie jest w stanie odwrócić. Ja bym to porównał na przykład z postępku, że tak powiem, Jana Olszewskiego, który odwrócił istnienie agentury, oficjalnej agentury sowieckich czy rosyjskich w Polsce. Po prostu decydując, że won, ruskie z naszych miejsc pobytu wojsk tak zwanych radzieckich won. I tego się nie dało już odwrócić, dzięki Bogu. I nie da się nigdy odwrócić. Tak samo teraz od kilkuset lat jesteśmy w sytuacji, że nie da się odwrócić, że Polski już nie wolno zaatakować ani Niemcom, ani ruskim, ani nawet jak będą zjednoczeni razem nad naszymi głowami, to my jesteśmy już bezpieczni. Amerykanów nie da się wyrzucić już z Polski. Dlaczego się nie da? Nie dlatego, że są wojska, tylko dlatego, że ich obecność jest już stacjonarna w sensie moralnym. Zobaczy pan, że teraz zaczną się inwestycje amerykańskie. Będzie coraz więcej ludzi z Ameryki pracowało w Polsce. A Ameryka przy wszystkich swoich wadach, a ma tych wad mnóstwo i strasznych wad, ma jedną wielką zaletę. Jest naiwna moralnie. To znaczy tam wystarczy skłamać i przestaje się być prezydentem. Albo jest możliwość, że zostaniemy oskarżeni i przestaniemy być prezydentem, jeśli się nie przyznamy do kłamstwa i nie wykażemy skruchy. Niech mi pan poda jakikolwiek kraj europejski, w którym istnieją takie zasady moralne. I coś niesamowitego. I teraz polska uczuciowość, polskie przywiązanie do tradycji chrześcijańskiej, a jest takie przywiązanie, choćby nie wiem kto wypominał nam, że w Polsce, prawda, wchodzi się przez kruch te nie wiadomo gdzie. Ja już nie chcę powtarzać różnych genialnych powiedzeń. Ale powiązanie tego tej naszej polskości, w której się nie przywiązuje być zbyt dużej wagi może do do takiej codziennej uczciwości, ale jednak jest jakaś głęboka więź z tradycją, z Matką Bożą, z tym wszystkim, czego nam nikt nie potrafił nigdy odebrać, z tą amerykańską naiwnością, a jednocześnie potęgą, stanowi coś niesamowitego. Niesamowitego. Tego się nie da odwrócić. Już się stało. I my jesteśmy tego świadkami. Pan jest tego świadkiem. Ja jestem tego świadkiem. Wszyscy Polacy nie zdają, nawet ci, którzy nie zdają sobie sprawy, będą korzystali z tego przez wiele, wiele dziesiątków lat. Póki nasza cywilizacja człowieka w ogóle będzie istniała, bo to też jest pod znakiem zapytania. I właśnie tego się bałem, jak pan mnie prosił, żebym coś powiedział, że będę mówił takie górnolotne frazy, które dla wielu ludzi są bez znaczenia, bez sensu. A być może, że nie mają sensu, ale pan zobaczy, że życie nasze będzie miało sens. I chciałem panu powiedzieć, że w tym wszystkim jest pana wielka zasługa, że pana radio wnet wniosło coś takiego właśnie, coś takiego uczciwego, coś takiego autentycznego, coś takiego politycznie bardzo pożądanego do naszego życia codziennego. Mimo że powiedzmy sobie, że to radio nie jest tak powszechnie słuchane. Powiedzmy sobie, że ten kurier radia wnet nie jest powszechnie czytany. Ale to nie ma znaczenia. Ma znaczenie, że jest. Jest punktem odniesienia. Panie Krzysztofie, serdecznie pana całuję i cieszę się razem z panem z tego, co się stało. Powtarzam, tego się już nie da odwrócić. Jesteśmy od czasów rozbioru Polski w zupełnie innym kraju.
Bardzo, już nie ma rozbioru. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i za dobre słowo. Pan Andrzej Chodakowski, teraz w Kazimierzu, w domu filmowca, jest twórcą filmu Robotnicy 80 i też emigrantem przez chwilę i polskim dyplomatą. Na zegarze godzina 8:16.